witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000.
Przy pierwszym mikrofonie Marcin.
Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o filmie, w którym stuknęli Malkiego. Po raz drugi.
Biedny Malki. W ogóle to był niesamowity tekst, nie? Jak goś tam gdzieś wpada chyba do jakiegoś pokoju, a ten stuknęli Malkiego. W ogóle, jakie to jest amerykańskie stwierdzenie, nie? Nie dość, że stuknęli, u nas się tak nigdy nie mówi, u nas się mówią zabili czy coś, zawsze było, zawsze lektor mówił stuknęli, no to jeszcze Malki.
Malki, tak. Ale to jest drugi raz, kiedy używam tego tekstu i tym razem faktycznie ten odcinek, pamiętasz jak ostatnio rozmawialiśmy, że o, tam nie nagrało się coś ten i tak dalej nagrywaliśmy jeszcze raz. Ten odcinek nagrywaliśmy bardzo, bardzo dawno temu. To jest odcinek o filmie Leon Zawodowiec, który nagrywaliśmy jako pierwszy odcinek z Marcinem ever, jak usiedliśmy do mikrofonów. To było... myślę, że z ponad dwa lata temu.
Dwa i pół roku temu,
myślę, że gdzieś mniej więcej. No ale wtedy mieliśmy taki okres, że stwierdziliśmy, że narobimy tych odcinków tyle, nie tak jak teraz, że nagrywam i wypuścimy go właściwie za godzinę, bo nie ma ciągle czasu. Natomiast po przesłuchaniu nagraliśmy ich dużo, do szuflady, zanim zaczęliśmy wypuszczać, żeby nie było przerw właśnie. Nawet na początku to mieliśmy takie podejście, że nie, no jeden w tygodniu odcinek to w ogóle będzie super, tak? Także bardzo nas szybko zweryfikowało życie z tym. Natomiast okazało się, że jak wypuściliśmy już tam, powiedzmy, nie wiem, siódme, ósme nagranie, które zrobiliśmy, które było chyba o Archiwum Mix, był pierwszy odcinek, albo o Ghostbusters, chyba. No i jak się cofnąłem do odcinka o Leonie, to Marcin bardzo nie chciałbyś, żebym go wypuścił. Uwierz mi po prostu progres, który zrobiliśmy przez te parę, wiesz, odcinków. Zresztą no teraz cały czas gdzieś tam, cały czas się człowiek uczy, ale no to... co się działo w odcinku Leonie.
Ja się cieszę, bo to musiało być naprawdę solidne drewno. Ja zresztą sam prosiłem cię, że przygotowując się do tego odcinka, tak sobie myślałem, kurczę, damn, jestem tak leniwy, nie chcę mi się trochę przygotowywać drugi raz do czegoś się już przygotowałem, miałem wszystko rozpisane, a wiecie, no kasuję te notatki, nie mam folderu z jakiejś ekstra-retronauci odcinki, więc tak sobie myślę, kurczę, no to będę tworzył notatki od nowa, jakby znowu sobie wszystko to rozpisywał. No mimo, że film znam jak własną kieszeń, no to zawsze wiecie, no jednak jakoś sobie to trzeba ułożyć. Tak właśnie, proszę Andrzeja, to wiesz co, wyślij ten stary odcinek. Andrzej, nie wiem, czy chcesz to słyszeć. I ja też tak sobie w sumie sam pomyślałem, że kurczę, troszkę mi się włosy na plecach zjeżyły na samą myśl, jakby tam po prostu próbujemy powiedzieć cokolwiek, wydukać z siebie.
Więc o może... Jezu, stary, wydukać to jest bardzo dobre słowo. Ja miałem po 5 minutach słuchania, miałem takie, Andrzej... Andrzej, dobry jesteś, nie? Że nie puściłeś tego od razu w świat, bo to po prostu byłby wstyd. Byłbyś wiaderkiem na głowie.
Byłoby to pewnie, zakrawałoby o taką torturę, prawda? Jakbyście nam chcieli zrobić coś przerąbanego, no to związujecie nas i puszczacie nam to po prostu w magnetofonie przed nami z kasety czy z MP3 i my musimy tego słuchać i po prostu już prosimy sami o śmierć.
Ja od jakiegoś czasu, właściwie chyba prawie od początku, kiedy pracuję nad montażem odcinka, właściwie montażem, no w tej chwili tego montażu to już prawie nie ma, na początku to faktycznie gdzieś tam też się często nam zdarzało mylić coś i tak dalej, więc ten odcinek trochę trzeba było gdzieś tam pociąć, żeby zmontować, teraz już właściwie to w zasadzie jedno nagranie leci i wrzucamy je w całości, natomiast wycinałem takie fragmenty, które bardzo nam nie poszły i tam z tego odcinka o Leonie mam dużo wycięte. Także kiedyś, naprawdę, kiedyś zrobię taki odcinek, jak będziemy zamykać sezon któryś tam i jak będę robił takie zamknięcie sezonu, to sobie usiądziemy, zrobimy taki odcinek z wszystkimi naszymi wpadkami, puszczę ci, co się działo.
Oj tak. Ja czekam na coś takiego, mimo że sam wiem, że będę miał wiadro na głowie, to tak naprawdę, wierzcie mi, że lubię takie rzeczy, może to jest troszkę masochistyczny zapęd, natomiast bardzo bym coś takiego chętnie posłuchał i faktycznie zrób. Ale dobra, żebyśmy się nie rozgadywali, bo jest to dzisiaj odcinek retro, postanowiliśmy sobie, że w odcinkach retro nie będziemy jednak jakby rozmawiali co u nas, co ostatnio się zdarzyło, czy o jakichś innych przeszkadzajkach, natomiast będziemy się skupiać stricte na tematach retro. Dzisiaj jest akurat odcinek retro o Leonie Zawodowcu, czyli o kim?
Czyli o Leonie Zawodowcu.
Który był?
Dobra, okej, jeżeli ktoś, poczekaj chwilkę, jeżeli ktoś z was jest z nami po raz pierwszy, to Retronauci 2000 to podcast, w którym rozmawiamy o różnych dziełach szeroko pojętej popkultury. Najczęściej są to gry, filmy, seriale, sami wychowywaliśmy się w latach 80. i 90. i wiele z tych produkcji, właśnie takich jak Leon Zawodowiec, To są takie produkcje, które uważaliśmy za kultowe i bardzo nam zależało, żeby się z wami nimi dzielić. Mieliśmy takie założenie na początku gdzieś nagrywania naszego podcastu, że w tamtych czasach naprawdę wychodziło kupę fajnych rzeczy, które młodsi mogą nie znać, więc dlatego w ogóle narodził się pomysł na podcast.
A starsi znać i kochać.
Tak, dokładnie, starsi znać i kochać. Dlatego ja lubię wracać i słuchać sobie o rzeczach, które lubiłem jako dzieciak. Dla mnie film Leon Zawodowiec był absolutnie po prostu jedną z takich najcudowniejszych rzeczy. Na czym, o czym był Leon? Leon był o płatnym mordercy, który był leciutko chory umysłowo, znaczy chory, bo to jest może złe słowo, lekko opóźniony umysłowo, który przygarnął małą dziewczynkę, którą postanowił się zaopiekować, ponieważ wymordowano jej całą rodzinę. To jest dosyć bardzo taki krzywdzący skrót, ale no mimo wszystko jednak w miarę pasujący do tego, co
brzmi
było.
Brzmi to strasznie płasko i faktycznie jak tak sobie sam się dzisiaj przygotowywałem do odcinka i tak czytałem sobie taki największy skrót, jaki potrafiłem, chciałem sobie zrobić w głowie, tak pomyślałem, że to jest strasznie krzywdzące dla tego filmu. Tak go właśnie określić.
Nie da się opisać, bo tam tyle emocji gra w tym filmie, że tak naprawdę, wiesz, sam ten zarys fabularny niewiele ma do znaczenia.
Mhm, dokładnie. To nie można rozpatrywać tak bardzo płasko, więc jeśli byście komuś opowiadali, to może czasami chyba, może lepiej powiedzieć, że jest to film o płatnym mordercy, a później dodać, a zresztą obejrzyj.
Tak, to w ogóle jeżeli ktoś nie oglądał Leona Zawodowca i w tym momencie dla niego jest to taki spoilerowy odcinek, no bo w zasadzie no musimy porozmawiać spoilerowo, to jest film, który ma 25 lat, nie będziemy, no właściwie więcej, tam 27 chyba w tej chwili już, no nie będziemy rozmawiali o nim jak, Boże, 27 lat, Marcin!
O Jezu, nie, to jest przerąbane, jak sobie dokładnie, jak sobie uświadamiam.
Jakie my jesteśmy stare dupy! W każdym razie, za każdym razem jak o czymś rozmawiamy takim, co w ogóle mi się wydawało, że to jest w ogóle takie super, było niedawno w miarę, ale no już jednak trochę dawno wypada o tym pogadać i nagle sprawdzasz termin, kiedy to wyszło
To jest tak jak na przykład w jakiejś stronce musisz wybrać swój wiek i tak scrollujesz, myślisz, naprawdę scrollujesz i scrollujesz.
Ja tam dalej leci, nie, ten rok.
Natomiast wiecie, tutaj oczywiście nie uniknie spoilerów, więc jeśli nie oglądaliście tego filmu, to polecamy go serdecznie. Odwróćcie kolejność. Może najpierw obejrzycie ten film, a później posłuchajcie naszego podcastu. Myślę, że tak będzie dla was o wiele, wiele lepiej. A jeśli oglądaliście ten film, no to tutaj zapraszamy z nami do jakby takich dywagacji, dyskusji na tym fenomenalnym, jednym z najlepszych w życiu filmie.
No dla mnie tak. Prawdopodobnie jest dużo więcej lepszych filmów, natomiast problem w tym, że ja zapamiętałem go jako ten najlepszy, dlatego że obejrzałem go w pewnym konkretnym momencie swojego życia, gdzieś tam w dzieciństwie, gdzie do tej pory oglądało się raczej w Polsce takie rzeczy mocno średnie. Wiesz, to był rok chyba 95, kiedy myśmy go obejrzeli. W ogóle warto wspomnieć, że to jest film, który my z Marcinem obejrzeliśmy razem. To się nam rzadko zdarza, bo my mieszkamy w dwóch różnych miastach. Marcin jest z Krakowa, jestem z Łodzi. Leona Zawodowca oglądaliśmy będąc na wakacjach w Krynicy Górskiej, w małej zatęchłej piwniczce, gdzie tak naprawdę w tej zatęchłej piwniczce był telewizor, bo były w tamtych czasach takie sale, jak to się nazywało, sala telewizyjna?
Ja bym tak tego świetlica? Nie nazwał, że to była zatęchła piwniczka. Dokładnie, moim zdaniem to była po prostu świetlica, jeden z takich mniejszych, wiecie, jak jest w domu, bo to też nie można nazwać hotelem, to był też nawet nie pensjonatem. Tam ludzie przyjeżdżali właściwie odpocząć.
To było sanatorium.
Sanatorium, dokładnie, tak się to nazywa. I tam było koło recepcji, jak i tych takich pokojów parterowych było jakieś takie różne miejsca, gdzie na przykład stała palma, jakiś stół i foteliki dookoła, gdzie starsi ludzie mogli sobie siąść, podyskutować, popić sobie kryniczanki czy innego napoju, z którego Krynica jest znana. No i było coś takiego jak świetlice, coś co chyba dzisiaj totalnie wymarło, czyli taka mini sala kinowa, gdzie były w rzędach ustawione krzesła. Tych rzędów było mniej lub więcej, zawsze to zależało od wielkości sali. No i punktem kulminacyjnym był telewizor, do którego było podłączone wideo, co już samo w sobie robiło wrażenie, ponieważ posiadanie wideo wtedy w tamtych czasach, no to wiecie, nie była wcale taka oczywista sprawa, więc to była taka mini sala kinowa i to było naprawdę coś fajnego, dlatego że jeszcze tutaj taka moje odczucia, pozwolę się z wami podzielić nimi, że teraz właściwie każdy, co odpalasz serial na laptopie w pokoju hotelowym i oglądasz go samemu, czy tam z dziewczyną, czy z chłopakiem, cokolwiek. No i tak naprawdę przeżywacie to tylko we dwójkę. Natomiast wtedy ci ludzie faktycznie zbierali się w tej sali, zbierali się w tej świetlicy. Ja pamiętam, że jak weszliśmy na to, na oglądanie tego Leona, to po prostu akurat mieliśmy takie szczęście, że weszliśmy na początek filmu. Oni akurat zaczęli tam, ta klipa zaczęła tam dopiero to oglądać. I pamiętam, że tam było z kilkadziesiąt osób. Myśmy siedli w tylnym rzędzie, bo nie chcieliśmy przeszkadzać. I pamiętam, że to było coś niesamowitego. To naprawdę była mała sala kinowa, w której ludzie klaskali, w której ludzie po prostu wydobywały się takie, wiecie, dźwięki jak wuu, czy coś takiego. No, naprawdę wszyscy mocno to przeżywali. To była taka zbiorowa projekcja, w której sobie naprawdę mogliśmy to wszyscy przeżyć. To było coś niesamowitego. Znowu ta alienacja z tym sprzętem technologicznym, który mamy dostępny, jest taka bolesna dla mnie czasami. Bo jednak wiadomo, że to wszystko jest wygodne, bo gdyby nie technologia, to byście nas pewnie nie słyszeli teraz na tym podcaście. Natomiast takie relikty przeszłości, jak takie małe świetlice, gdzie stał telewizor. Ach, coś pięknego.
No, wiesz co, jeżeli jesteś takim małym introwertykiem, trochę jak ja, no to dla mnie to jest osobiście, rozwój technologii spowodował, że mogę robić, oglądać co chcę, gdzie chcę, kiedy chcę, jak chcę. Wcześniej byłem skazany, czy byłbym skazany, bo w zasadzie to jednak nie, ta technologia na tyle szybko się rozwinęła, że ja do tego nie dotrwałem, takiego punktu jak ci dorośli, którzy wtedy tego Leona puścili z tej kasety. Natomiast wiesz, ja się w zasadzie trochę cieszę, bo mogę sobie obejrzeć sobie sam coś gdzieś, nie jestem w tej chwili nastawiony bardzo na poznawanie nowych ludzi, czy bardzo gdzieś tam na jakieś
absolutnie,
towarzystwo.
Absolutnie,
ale natomiast z drugiej strony, no faktycznie, masz rację, tak, że było dużo łatwiej kogoś poznać i przede wszystkim porozmawiać o zainteresowaniach, czy jakby ludzie się trzymali bardziej w kupie, także...
To znaczy, ja wiesz, to też nie do końca, to też jasne, ja to rozumiem, ja też do końca powiem ci tak, czym jestem starszy, tym jestem bardziej przebodźcowy ludźmi. To znaczy fajnie na przykład ze znajomymi wyjechać na wakacje, natomiast wierzcie mi, że w pewnym momencie, o ile nie wiem, nie jestem upojony alkoholem i już po prostu wszystko mi jedno, to w pewnym momencie uciekam do pokoju, bo jest tych bodźców za dużo, potrzebuję ciszy, potrzebuję sobie poskrolować telefon, nie wiem, poleżeć, pomyśleć, popatrzeć w sufit. Więc jak najbardziej to rozumiem. Natomiast nie mówię tutaj o rozmowie. Przecież wejście na taką salę, w cudzysłowie kinową, czyli świetlicę, w której po prostu leciał film, nie wymagało od ciebie rozmowy z nikim.
No,
po prostu
rację, tak.
Siadałeś z tyłu, nie musiałeś z nikim rozmawiać. Tak samo w kinie, przecież nie rozmawiasz z ludźmi, nie? Nie mówisz, cześć, jestem Andrzej. Fajnie,
tak,
że mamy miejsce obok siebie, nie? Tylko to wszystko jednak, ta zbiorowa atmosfera tego filmu, cała ta energia w powietrzu,
wiesz,
która tam się...
W kinie jak jestem, to ja generalnie rzecz biorąc mam tak, że jakbym miał zrealizować wszystkie moje myśli z głowy, które pojawiają się w mojej głowie, jak w kinie jestem, to by było dużo dziwnych rzeczy, bo na przykład najpierw bym wstał, bardzo wytłumaczyć jakiemuś dziecku z tyłu, że kopanie mojego fotela nie jest najlepszym pomysłem. Zazwyczaj tego nie robię. Potem bym stał jakiemuś facetowi, który generalnie głośno komentuje wszystko do swojej laski, udaje, jaki to nie jest super bardzo. Potem bym wsadził mu na głowę torbę z popcornem, tak, żeby przestał gadać. Także takich rzeczy dużo bym w kinie chciał zrobić ludziom dookoła, także może już jest to okej.
Okay. Coś w tym jest, coś w tym jest. Coś
ale
jest.
W sumie, jakbyśmy weszli wtedy na tą salę, na tą świetlicę, w zasadzie w założeniu myśmy weszli tam na chwilę zobaczyć, co tam ludzie robią. Wiesz, jak to dzieciaki się kręcą tak naprawdę,
no,
po prostu po takim domu wczasowym. No i zahaczyliśmy się tam na chwilę, żeby zajrzeć, co tam się dzieje, co tam oglądają. No i zostaliśmy na cały film.
Oj tak. Tym bardziej, że udało nam się, tak jak powiedziałem, trafić na sam początek i to było mega, mega, mega fajne. No, na co trafiliśmy? Trafiliśmy właśnie na to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli film Luca Bessona, Leon Zawodowiec. W ogóle reżyser Luc Besson, właściwie to chyba był jego, z tego co wiem, drugi film.
Nie, tam było wcześniej troszeczkę filmów. Wiesz, on miał znane filmy wcześniej, na przykład no, Nikita to jest w ogóle no, głośny film tak naprawdę Luca Besson. Zresztą on troszeczkę tam kręcił rzeczy, które nie były jakieś, nie wypłynęły aż tak bardzo, ale miał za sobą też już parę naprawdę niezłych filmów. Bardziej
tak,
to się dziwię. Tak. Znaczy, wiesz
to
co,
ja jestem trochę zszokowany, bo czytałem dzisiaj na Filmwebie i jest to jego, jako reżyser jest to jego drugi film. I pierwszy był jakiś krótkometrażowy dramat sci-fi, którego tytułu tutaj nie za bardzo wymówię. Natomiast, że to był jego drugi film taki reżyserski, więc okej, to może albo ja coś źle przeczytałem, albo ty.
Któryś z nas coś źle przeczytał, zaraz się jeszcze
natomiast upewnię. Natomiast okej, no był to jeden z jego pierwszych filmów i myślę, że to film... Chociaż nie, no podkopałeś mi całą narrację tutaj, bo chciałem powiedzieć,
sprawdźmy,
że
to... Sprawdźmy to, bo faktycznie, wiesz, będzie po prostu lepiej, jak zobaczymy sobie. Okej, na pewno nie był to jego drugi film. Na pewno. 83 rok, film Ostatnia Walka, 85 Metro, 86 Kamikadze, 88 Wielki Błękit. No tutaj rok 90, to jest Nikita, która no, jest bardzo głośnym filmem.
Okej. No to nie, no to jest tak samo Wielki Błękit chyba jest, mniej więcej kojarzę ten tytuł. No to jestem troszkę w szoku. No, to...
no Nikita jest głośnym filmem, ale Leon to jest dla mnie po prostu taki, wiesz, taka pozycja u Luka Besson, która jest naprawdę wybitna. Zresztą, wiesz co, z nim jest w ogóle dosyć dziwny przypadek. Bo zobacz, że Luc Besson wypuszcza w 1994 roku Leona Zawodowca, w 1997 Piąty Element, który ja też jako dzieciak... To był bardzo dziwny film. To był science fiction, ale takie bardzo wykręcone, połączone z komedią. Też naprawdę niezły film. Zresztą obejrzałem go głównie dlatego, że to był ten sam reżyser, co Leon Zawodowiec. Byłem ciekawy. Po Piątym Elemencie mamy komedię Taxi, którą zresztą tych Taxi było kilka. Ja pamiętam chyba najbardziej Taxi 2, to był rok 2000 z tego co widzę. I ja na Taxi się świetnie bawiłem i na jedynce i na dwójce, tam naprawdę się uśmiałem na tych filmach. Jeszcze z tego co widzę 99 rok to jest Joanna Dark, która była też takim dosyć głośnym filmem w Polsce, bo pamiętam plakaty, które wisiały wszędzie. Potem było Wasabi, Hubert Zawodowiec, czyli jakby autoparodia taka. No okay. Tak, zresztą wiesz, z podobną obsadą tak naprawdę. I tutaj jak idziemy dalej, to im dalej scrolluję, to są takie rzeczy, które... No dobra, jest seria Transporter, która też jest w zasadzie...
No nie, Transporter jest bardzo dobrą serią, natomiast to też chyba zasługa Stathama, który jest no świetnym aktorem, który tam występował. Chyba tutaj mam rację, chyba nie mylę osób. Chyba tak, okej. Okay. Jasona zresztą. Tak, i naprawdę dynamika tego filmu, jak i to, co się działo, no to było takie, kurczę, GTA.
No, w sumie trochę takie GTA, ale tak jak naprawdę patrzę po tych filmach, on widzę, że mocno przystał do serii Taxi, bo jeszcze w 2018 roku wyszło Taxi 5, ja chyba nawet nie wiem, czy widziałem czwórkę. Nie wiem, czy trójkę, nie, trójkę widziałem, ale czwórkę nie mam pewności. Z tego, co widzę, dalsze filmy to nie są takie filmy, które... Na przykład 2017 rok, Renegaci. Nie widziałem go, kompletnie nie kojarzę, co to jest.
Również.
Valerian i Miasto Tysiąca Planet. Też tego filmu nie widziałem kompletnie. Szczerze powiedziawszy, nie ma tu nic takiego, co by było na takim poziomie jak Leon Zawodowiec, bo jednak Leon Zawodowiec dla mnie był filmem, który no zrył mi beret. Fakt, że oglądałem go mając, nie wiem ile myśmy mieli tam, z 13 lat, 12
coś
powiedzmy.
Coś takiego.
To był film, który absolutnie po prostu no mnie zmiażdżył.
No pozamiatał.
No pozamiatał mnie całkowicie. Ja do tej pory uważam Leona za jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w
życiu. Najbardziej. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tym bardziej, że obsada, która w tym filmie zagrała, czyli właściwie można by powiedzieć, że trzy najważniejsze postacie, czyli Jean Reno, Natalie Portman i Gary Oldman, to jest po prostu święta trójca i każdy z nich, nie wiem, jest lepszy od drugiego. Właściwie ciężko mi powiedzieć nawet, kto tutaj zagrał najlepiej, kto zagrał najlepszą rolę, ponieważ...
Z tej trójki?
Ja wiem, że... Ciśnie mi się Gary Oldman niby na...
No chyba tak.
Natomiast wiem, że Jean Reno... To też chyba była jego życiówka.
Nie, Jean Reno też zagrał. Znaczy, no właśnie, powiem ci, że jak już jesteśmy przy Jeanie Reno, to w zasadzie potem było sporo komedii z nim, bo ja pamiętam takie komedie Goście, to jest w ogóle o...
Tak.
Kojarzysz, jak...
Podróżach w czasie chyba, czy to...
Tak, jakiś taki rycerz średniowieczny, który się przenosi do czasów współczesnych, razem ze swoim Gierkiem. Nie, no super komedia, naprawdę. Ja uważam, że spoko bardzo. Wasabi też oglądałem, ta komedia, która jest też reżyserowana przez Luca Besson i mi się też podobała, naprawdę. W zasadzie... Aha, no on się niby pojawił jeszcze w Kodzie Da Vinci czy w Mission Impossible, ale to nie były takie duże role jak Leon. O dziwo, mimo że Jean Reno jest w ogóle wybitnym aktorem jak dla mnie i to co pokazał w Leonie Zawodowcu, to jak zagrał w Leonie Zawodowcu, jak pokazał, że ta postać jest w ogóle mentalnie opóźniona, mentalnie, umysłowo, no ale mentalnie, tak. Tutaj jakim słowem wleciałem. W każdym razie, wiesz, zobacz, że on, tak naprawdę ta jego kariera też troszeczkę przygasła, a jest to naprawdę aktor mega wybitny moim zdaniem.
Jest. On fenomenalnie w ogóle pasował do roli Leona, ponieważ ta jego twarz, jak nieruchoma maska, zauważ, że on nie był takim plastycznym aktorem jak, nie wiem, Jim Carrey, załóżmy. Oczywiście tego od niego nie wymagamy, natomiast do tej roli to pasowało idealnie. Wiesz, wydawało się, jakby każdy uśmiech temu Leonowi sprawiał trud. Jakby po prostu ten brak emocji szedł za tym, idealnie pasował do właśnie tej roli płatnego mordercy, więc...
Mi się podobało, jak coś do niego docierało, to widać było, że jak się za nim uśmiechnie, za nim coś, to w ogóle, że procesuje w tej głowie.
Widać to było, jak te trybiki, nie? tak.
Tak, że powoli
jak to pracuje, już brakowało tylko żarówki, pęk, nad głową, wiesz, w takich najprostszych kwestiach. To jest niesamowite, więc sam Jean Reno dla mnie nie jest jakimś mega wybitnym aktorem, natomiast do tej roli po prostu tu odegrał swoją życiówkę i do tej roli pasował idealnie. Co innego, Natalie Portman, której to była chyba jedna z pierwszych ról, prawda? Ona miała 11 lat w momencie.
To była absolutnie pierwsza rola. Pierwsza rola na Portman.
Widzisz, teraz bardzo tak zachowawczość zachowałem, bo wcześniej wyskoczyłem z tym Luc'em Bessonem i jego reżyserią i okazało się to failem, więc sobie tak pozwoliłem troszeczkę podejść do tego zachowawczo. Natomiast tak, miała wtedy 11 lat w momencie castingu i tak jak mówisz, była jej to pierwsza rola.
Marcin.
Zakochałeś
Natalie
się?
Natalie Portman.
No tak, w tamtych
zostało
czasach.
Mi do tej pory, absolutnie. To było tak, że Natalie Portman pojawiła się na ekranie i od tej pory, jak wtedy siedzieliśmy w Krynicy, tam, na tych fotelach takich, czy tam krzesełkach, w tej starej świetlicy, to od tej pory moim ideałem kobiety jest Natalie Portman. Tak, całkowicie,
no tak, no trzeba przyznać, 100%,
tak, po prostu ja mam takie maślane oczka zawsze, jak ją widzę i nieważne, co ona by grała, albo co robię, to mam zawsze Portman.
Tak. Ja ją pamiętam. Trzeba przyznać, że rzeczywiście jako młode chłopaki wtedy to faktycznie było, to jest moja dziewczyna, więc no mniej więcej tak to było.
Biłbym cię!
Chociaż nie wiedziała nawet o naszym istnieniu, prawda, to my bylibyśmy gotowi zabić. Po prostu rumieńcami na policzkach, zakochanych kundli.
To jak ona zagrała Matyldę, to jest jedno, bo ona jest faktycznie była bardzo młoda, która jak na dziecko, które grało tak poważną rolę, bo to jest jednak poważna rola, bo wiesz, tak naprawdę w tym filmie ginie cała jej rodzina, jest wymordowana. Ona w pewnym momencie przechodzi załamanie, ale szybko zmienia się to załamanie, ewoluuje w to, że ona chce się zemścić, chce zostać płatnym mordercą i staje się, wiesz, taka powoli jak Leon. Leon ją uczy życia w swój bardzo taki opóźniony, dziwny sposób, ale mimo wszystko ona przechodzi gdzieś tam przemianę. To, jak ona zagrała, to jest jedno, ale no to po prostu ta buzia... To były takie czasy, wiesz, że był problem z dostępem do internetu. Ja, jak tylko pojawił się internet w domu, gdzieś ta tepsa 20, 21, 22, wykręcałeś modem, robił... Jedną z pierwszych rzeczy, jaką wpisałem w przeglądarkę internetową, to było Natalie Portman, Google zdjęcia i po prostu miałem ściągniętych kilka takich zdjęć Natalie Portman. Tak, nie, że jakiś, wiesz... tam dziwnych, nie, rozbieranych czy coś, bo ona nigdy w ogóle nie uczestniczyła. Ona w ogóle bardzo zachowawczo swoją karierę prowadzi, taka była bardzo zawsze, każdą rolę wybierała, długo się zastanawiając, nie grała w jakiejś bardzo dużej ilości, nie wiem, szmirowatych filmów czy coś, tylko ona naprawdę długo myślała nad każdą swoją rolą. Zresztą ona się nawet zastanawiała nad tym, czy nie zostawić aktorstwa, czy nie zająć się tam jakimiś tematami naukowymi. No to jest taka, wiesz... mądrzejsza postać, że tak powiem. Jeżeli chodzi o te aktorki amerykańskie, które w tej chwili są, to tam jest dużo czasami takich dziewczyn, które mają fibździ w głowie i tylko kariera, w ogóle
To
w ogóle nie jest ten typ. Natalie Portman jest zupełnie kim innym. Nie możemy powiedzieć w tym podcaście złego słowa o Natalie Portman. Ale jak już o niej mówimy, to teraz
powiedz
warto
mi,
powiedzieć...
Powiedz mi, jest normalny. Powiedz mi, czy
ty jest cicho, jestem. Warto wspomnieć, że na przecież kolejnej role to na przykład były Gwiezdne Wojny. Ona grała tam, wiesz, w... Tak jak mieliśmy na początku tą trylogię 4, 5, 6, to potem się pojawiły się prequele robione przez Lucasa, czyli 1, 2, 3. No i tam mieliśmy Natalie Portman, która grała... Wiesz, mnie się te prequele średnio podobały. One też mają swoich fanów. Ja w ogóle lubię Gwiezdne Wojny, jakby lubię klimat Gwiezdnych Wojen. Zresztą nawet ostatnio rozmawialiśmy, że ci polecałem Mandalorianina i tak dalej, ale jakoś te prequele dla mnie nie były jakimś czymś odkrywczym. Ale grała tam Natalie Portman, więc w ogóle oglądałem parę razy.
Wiesz co, ja też właściwie kojarzę głównie z Gwiezdnych Wojen, później oczywiście z Leona, natomiast jakoś tak, kurczę... nie wiem, uciekają mi inne jej role. Chyba,
ale
że
wiesz
po
co,
prostu...
jako ciekawostkę powiem ci jeszcze tutaj, jak jesteśmy przy tych Gwiezdnych Wojnach, bo zaraz z tego zejdziemy, jak bardzo w tym momencie Disney nie dba o... Znaczy nie dba. Wiesz, ciężko powiedzieć, że nie dba, bo są seriale, które wyszły nieźle, moim zdaniem nieźle wyszedł właśnie Mandalorianin, czy zresztą z, nawiązując do prequeli, no to mamy Obi-Wana serial, który też jest całkiem spoko. Ale wyobraź sobie sytuację, kiedy na planie filmowym, to chyba było na planie Tora, a zresztą o Torze też zaraz powiemy, podszedł gościu do Natalii Portman i mówi, ty wiesz co, bo ja teraz dostałem taką propozycję, będę kręcił nowy serial dla Disneya w ogóle, czy film, nie wiem, ale w każdym razie będę kręcił, wiesz, z Gwiezdnych Wojen, może chcesz zagrać, nie? Ona miała takie, ty typie, ale ja już grałem w Gwiezdnych Wojnach, mam tam całą postać, która była w trylogii takiej, trzy filmy, a goś, o, spoko, nie? Więc zobacz, że jednak wypadałoby, żeby koleś, który zajmuje się filmem tego typu, jak Gwiezdne Wojny, znał całą, po prostu, wiesz, wszystko na pamięć, tak no, naprawdę obejrzał. Tak jak
ale wydaje mi się, że rozmawialiśmy o tym, ale my wydaje mi się, że dokładnie o tym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. I śmialiśmy się właśnie, że gość nie pamiętał tego, że jakby nie znał własnej tej serii. Wydaje mi się, że już poruszyliśmy dokładnie ten...
Nie wiem. Wiem, że rozmawialiśmy. Tego nie pamiętam, ale wiem, że na pewno rozmawialiśmy a propos Diablo, gdzie była sytuacja, gdzie babka, która robiła
to
nowe Immortal,
tak,
to nagle wypadła z tekstem, że nie, ona w ogóle nie widziała wcześniejszych części.
Nie, no to jest jakiś po prostu... To, wiesz co, boli mój... Nie wiem, jak to skomentować, jak słyszę coś takiego. Mimo, że tutaj potrafimy nawijać się naprawdę godzinami o wszystkim i o niczym, to nie potrafię skomentować takiej rzeczy, bo jak słyszę coś takiego, to...
No,
negatywnym znaczeniu opatrzczeny po prostu i takie troszkę zażenowanie i myślenie, kurde, na jakim świecie ja żyję. Czy naprawdę kiedyś było fajniej. Czy ja się starzeję, czy to wszystko idzie w dół.
No dobra, ale jak już mówiłeś, że nie widziałeś jej w innych filmach, to podejrzewam, czy nie pamiętasz innych filmów, to na pewno kojarzysz V jak Vendetta, no bo stąd ta słynna maska, która zresztą pojawia się do tej pory często w różnych miejscach. Pewnie kojarzysz Czarnego Łabędzia, no bo to jest jednak film oscarowy dla niej, także też dosyć ciekawa, no zresztą ja ten film oglądałem z wypiekami na twarzy ze względu na różne sceny. Miłosny z Natalie Portman z drugą dziewczyną w łóżku w ogóle.
A żeby twoja narzeczona tego nie słuchała, to będziesz akurat musiał jakimś lawirować.
Ale nie, poczekaj. My mamy bardzo jasny układ. Generalnie mamy takie osoby.
Jest ona wymienione. I Natalii. Jest ona
nie,
i Natalii.
No, słuchaj, mamy takie osoby ustalone z góry już od wielu lat, że gdyby nastąpiła taka sytuacja, że ja jakimś cudem będę miał sytuację, w której Natalie Portman mogłaby się w moim życiu na chwilę pojawić, to nie ma problemu. Ona też ma wybrane tam jakiegoś, wiesz, pewnego pana, tak? Jakby mamy ustalone,
Nie wchodźmy w ten temat.
Natalii, jak słuchasz, jestem gotowy.
Nie,
od 12 lat, znaczy od czasu, jak miałem 12 czy 13 lat. Żartuję. Ale Natalii jeszcze pojawiła się w Torze. Co mnie trochę zaskoczyło, bo w zasadzie ona na początku wybierała takie role bardzo przemyślane, tak, że chciała grać w takim filmie ambitnym, a skończyło się summarum na tym, że grała między innymi w Gwiezdnych Wojnach i teraz gra w Marvelu. W tym to, że ona grała no w sumie dziewczynę, ale w sumie Chris Hemsworth jako Thor, to no jego klatę, to myślę, że każda laska by chyba chciała obmacać. Ja bym sam obmacał jego klatę, jakbym mógł, więc w zasadzie to się jej nie dziwię.
Andrzej naprawdę dzisiaj robi wszystko, żeby ten odcinek był 18+. Już od kilkunastu minut, więc ja może bardzo zwinnie albo i nie przeszedłbym do tego, jak właściwie film mimo zerowych efektów specjalnych komputerowych właściwie trzyma w napięciu od początku do końca. Tam, stary, z tego co pamiętam, nie ma
Czekaj,
chyba...
Czekaj, ale to chociaż przejdźmy do tego Gary Goldmana, bo on jeszcze tam grał. Ja wiem, że cię zamotało w ogóle.
Zamotało? Wiesz, pamiętam, że gadaliśmy o Leonie, nagle gadaliśmy o Gwiezdnych Wojnach, a nagle o klacie gościa z Thora. I tak już stwierdziłem, że okej, chciałbym jakimś cudem wrócić do tego Leona.
Zrobię wszystko! Chociaż efekty specjalne. Nie to, żebym ja czasami opowiadał o takich rzeczach, jak tutaj wieżę ogniskową kręcili, jakim obiektywem, efekty specjalne. Marcin, zazwyczaj nie gadaj o takich technologicznych rzeczach, a teraz...
Zupełnie ci się to nie, zupełnie się to nie zdarza. Andrzej mi nawet prosił, że jakby gdzieś tam odpływał w różne swoje... Odpływał tam daleko, daleko, to żeby go powoli, wiecie, takiego lepca mógł takiego sprzedać. Mówić, Andrzej, tutaj wracamy. Więc ja chciałem rzeczywiście tutaj wrócić, pomijając nawet kilka punktów, które mieliśmy na liście, aby tylko rzeczywiście, ale Gary Oldman, no to ktoś, którego tutaj, no pominięcie było z grzechem, błędem, kary godną rzeczą.
To jest taki rola. Aktor. W ogóle to, jak on zagrał w Leonie, to jest dla mnie... To, widzisz, to są takie rzeczy, że ja nie potrafię w ogóle o tym filmie rozmawiać bez emocji, bo to jest, wiesz, myślisz o Leonie Zawodowcu, myślisz o scenach z Garym Oldmanem i masz takie ciary przerażenia, że jakbym trafił na takiego faceta jako dzieciak, powiedzmy, tak realnie na ulicy, albo właśnie, który wchodzi, bo on tam gra skorumpowanego policjanta. Chłopie, jakby taki policjant przyszedł do mnie na klatkę schodową, tak jak tam to było pokazane, to bym obserwował rajty, nieważne ile bym miał lat. Nawet teraz podejrzewam, że jakby gościu przyszedł i w ten sposób się zachowywał razem z kumplami z policji u mnie na klatce schodowej, to bym się wycofał do mieszkania, po prostu zamknął drzwi na klucz i tylko patrzył przez wizjer. Dosłownie.
Psychol. W ogóle te narkotyki, które on tam brał, go tak jeszcze wyginało go, prawda? Brał jakieś tabletki, po czym gdzieś tam... Jakieś takie, wiecie, dźwięki z niego się wydobywały i szyję mu wyginało, tak jakby dostał jakiegoś paraliżu, po czym wracał do siebie z takim jakimś zimnym spojrzeniem i wow, tak sobie myślisz wtedy, to ja już sobie pójdę, to ja już, wiecie, no, to jest, to aż widać, znaczy nawet współpracownicy Stanfielda, bo on się tak nazywał w filmie, byli mocno przerażeni poczynaniami swojego współpracownika.
Stary, bo właściwie aktorzy, którzy grali z nim, byli przerażeni. Tam w ogóle jeden z... A to za chwilę o tym opowiemy, bo jest kilka takich ciekawostek a propos tego filmu, które warto powiedzieć, ale naprawdę no Gary Oldman odwalił taką robotę w tym filmie, że to jest coś niesamowitego. Jeżeli ktoś nie oglądał Leona Zawodowca, to chociażby dla samego Gary'ego Oldmana. Wiesz, to nie jest aktor, którym ja bym mógł powiedzieć, że to jest mój w ogóle ulubiony aktor. Zazwyczaj masz jakichś takich aktorów, których lubisz, wiesz, oglądać. W ogóle zazwyczaj oni grają jakieś pierwszoplanowe akcje, wiesz, role i tak dalej. Gary Oldman zazwyczaj, może inaczej, do Gary'ego Oldmana musiałem dojrzeć. Bo to jest aktor, który grał często gdzieś drugoplanowe role. Spójrz, on grał na przykład między innymi w Piątym Elemencie. Nie wiem, czy ty pamiętasz Piąty Element, ale generalnie grał tam też takiego, no... raczej powalonego typa.
No tak piąte przez dziesiąte.
Wiesz co, grał często przerysowane role, tak jak sobie teraz myślę, ale on je grał w taki sposób, że mimo wszystko w ogóle no miałeś naprawdę ciarę oglądając.
Ale pasował chyba do czegoś takiego. Jego naprawdę sposób, kurczę, bycia na scenie pasował do... Zresztą właśnie ten Norman Stanfield, którego tutaj gra, no idealnie do tego pasuje i sprawdzał się z tym fenomenalnie.
Chociaż z drugiej strony, tak jak sobie teraz myślę, on grał między innymi w trylogii Batmana, której ty nie oglądałeś i teraz w zasadzie nie będziesz wiedział, o czym mówię w takim razie, bo on grał, wyobraź sobie, między innymi w Mrocznym Rycerzu, czyli tej trylogii z Bale'em. W zasadzie to musisz obejrzeć przynajmniej tą część z Jokerem a propos Batmana, ale to kiedyś ci o tym jeszcze przypomnę.
To na pewno, tak.
To on grał komisarza Gordona. I w zasadzie to ja się zorientowałem bardzo późno, że to jest Gary Oldman, bo ja byłem przyzwyczajony do tego, że Gary Oldman zachowuje się dziwnie, grając w filmach, przynajmniej po tych pierwszych filmach, które jego widziałem, a potem się nagle okazało, że facet potrafi zagrać, no w ogóle, wiesz, coś niesamowitego. Spokojny, starszy facet, który tutaj jest bardzo stonowany, jest policjantem, ale takim wyjątkowo spokojnym. No, zupełnie go nie poznałem, mimo że, wiesz, tam nie było jakiejś, nie był jakoś specjalnie przebrany, wąsy po prostu miał, tak naprawdę, nie? Ale no, wcześniej kojarzyłem go na przykład z Harry'ego Pottera, gdzie też grał taką rolę raczej, no wiesz, charakterystyczną. Natomiast, no, Gary Oldman absolutnie to jest aktor, który, no zresztą skarowy aktor, który, no, jest fantastyczny, także...
Ja chciałem jeszcze wcześniej, troszkę zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć, natomiast chciałem powiedzieć, że 100% się zgadzam z tym, że nie jest to ktoś, kogo bym właściwie podał za swojego najlepszego aktora, czy jakiegoś takiego, jakby właśnie ktoś mnie zapytał, kto jest twoim najlepszym aktorem, no na pewno nie powiedziałbym Gary Oldman, natomiast, no, patrząc na takie role, jak chociażby tutaj w Leonie, no... Gość jest genialny. Po prostu gość jest genialny. Mhm.
Generalnie to jest film, który można powiedzieć, że trzyma w napięciu od samego początku do samego końca i tutaj można powiedzieć o tym, że to, co już wspomniałeś, że tam w zasadzie nie ma komputerowych efektów specjalnych, no bo w sumie wtedy jeszcze po prostu nie było komputerowych efektów specjalnych.
Znaczy coś tam było, no ja, bez jaj, no przecież były Gwiezdne Wojny, były...
Ty, ale czekaj, przecież Gwiezdne Wojny w latach 70-tych to tam nie były tworzone z pomocą komputera, nie? Bo nie było komputerowych efektów.
No tak, 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 ale jakieś tam wybuchy były przecież, przecież nawet w pierwszej części... Wybuchy, wystrzały, które wiecie...
Ale one nie były robione komputerowo wtedy, w większości przypadków. W ogóle... Mam pomysł na odcinek trochę o efektach, ale to sobie o tym porozmawiamy, bo ja bym chętnie z tobą porozmawiał o efektach specjalnych w filmach. Zresztą nie tylko wizualnych, bo w zasadzie moglibyśmy się tutaj podzielić, ja mam dużo do powiedzenia o dźwiękowych, bo to jest
ciekawe. Ciągle przeraża, jak Andrzej mówi, że ma jakiś na temat dużo do powiedzenia, to już mam takie ciary, jakby właśnie Gary Oldman do mnie mówił z tym psychicznym wzrokiem. Ja mam dużo do powiedzenia. O czym chcesz powiedzieć? Everything!
O Boże. Okej. W każdym razie właśnie Leon Zawodowiec, zero efektów specjalnych komputerowych. Oczywiście było troszeczkę jakichś tam wybuchów, ale tak naprawdę tam się nic takiego specjalnego nie działo, bo zresztą kino w tamtych czasach musiało sobie radzić bez takich komputerowych efektów. Gdzieś mieliśmy bardziej pirotechników, którzy zajmowali się tym, żeby to wszystko wyglądało jak należy. Ale to nie ma znaczenia, bo ten brak efektów w ogóle takich komputerowych, do których jesteśmy teraz przyzwyczajeni, nie, w ogóle nie razi.
To tylko co byś tu chciał? Co byś no tu właśnie chciał właściwie robić? Wiesz, tutaj kino akcji było właściwie od lat, właściwie w Stanach. Już kiedy z lat chyba 70. Misz Kierowicy ucieka, kiedy zobaczyłem, jak 70 samochodów rozwala się na koniec filmu, więc wtedy zobaczyłem, że Stany mają rozmach, więc wysadzić dla nich coś, spowodować jakiś wybuch, zburzyć pół kamienicy, to dla nich niewiele.
Bruce Brothers słynne, gdzie rozbili, wiesz, tam w setkach samochodów, nie?
Dokładnie, dokładnie. Więc już wtedy się skapnąłem, że dla nich to właściwie nie jest nic wielkiego i ten budżet jest mocno napompowany. Więc tak naprawdę no czego chcieć więcej w Leonie? Tutaj żadnych science fiction elementów nie było, więc tak, wystarczyła właściwie dobra, bardzo dobra praca zresztą pirotechników. Troszeczkę gości, którzy pewnie byli jakimiś specami od wyposażenia różnego wojskowego, czy tam słotowego, bo przecież ten na koniec ta scena, gdzie ci wszyscy szturmowcy właściwie, nie wiem jak to powiedzieć, żołnierze szturmowi oddziału takiego szturmowego, jak to się mówi, SWAT w Stanach, ta słynna jednostka, próbowali dopaść Leona za wszelką cenę i cała tą rozpierducha, która się wtedy działa, i to było coś, no coś pięknego właśnie, to kurczę, dla dzieciaka, no to było coś, no ja oglądałem Oczy jak 5 złotych, prawda, kiedy u nas był porucznik Borewicz, to tamto M16 strzelające i niszczące wszystko dookoła, siejące postrach. To było coś pięknego, zwłaszcza, że byliśmy zawsze fanami FPS-ów, więc właściwie wszelkie sceny takie jakieś fajne strzelaniny, no to było dla nas coś fajnego. Mm-hmm.
Luc Besson wpadł na pomysł, który był dosyć kontrowersyjny tak naprawdę, już nawet jak na tamte czasy, bo wiesz, film opowiada o płatnym mordercy, który jest w wieku powiedzmy około 40 lat. Facet jest opóźniony umysłowo i do jego domu trafia dziewczynka, nastolatka, która ma tam powiedzmy też właśnie 12-13 lat, której cała rodzina zostaje wymordowana w zasadzie niemalże na jej oczach, bo ona w tym momencie akurat dosłownie wracała do domu z jakimiś tam zakupami. I co więcej, jej rodzina zostaje wymordowana przez policję, która jest skorumpowana. W zasadzie to chyba było DEA tak naprawdę, czyli ten taki oddział antynarkotykowy. Tak. I oni wymordowali całą jej rodzinę. Ona w tym momencie wraca do domu, mija swoje drzwi wejściowe do domu, więc nie chce jakby podzielić losu rodziny, udaje, że nic nie widziała i dzwoni do drzwi Leona, który jest sąsiadem. Leon ją wpuszcza, przygarnia, po czym poza tym, że się zaczyna nią opiekować, to jedynym, co Leon potrafi, to jak on to nazywa, sprzątać, czyli zabijać płatnie różnych morderców, gdzie nad Leonem wisi tylko i wyłącznie pewien Włoch, który trzyma jego pieniądze tak naprawdę i dostarcza mu zlecenia. To jest jedyne, co Leon zna w całym swoim życiu. No i zaczyna tego wszystkiego
uczyć. Słynny Tony, tak. Który mówi mu, że przecież wiesz, możesz trzymać pieniądze w banku, ale właściwie u Tonego jest lepiej jak w banku. U Tonego nie trzeba czytać ani pisać, nie? Bo Tonego, starego Tonego, nikt nigdy nie okradnie. To jest coś niesamowitego, taki typowy Włoch, wiecie, kawiarenka, kraciaste obrusy na stole. Ktoś tam, starszy pan, zasypiający nad spaghetti w rogu, który siedzi tam pewnie od lat młodości. No, piękny taki makaroniarski klimat. Mhm.
I Leon zaczyna Matyldę uczyć właściwie wszystkiego, co potrafi. I co więcej, między Leonem a Matyldą zaczynają pojawiać się dosyć skomplikowane uczucia, takie, które w zasadzie ciężko jest jednoznacznie nazwać, bo moim zdaniem tam jest zarysowany delikatnie wątek miłosny, który nie do końca jest wątkiem miłosnym, bo w zasadzie to nikt tego wątku miłosnego nie chciał w ten sposób pokazać. I teraz tutaj było bardzo dużo różnych wersji tego scenariusza. Na początku w ogóle ten wątek miłosny był zarysowany dużo bardziej. Po pierwszych premierowych jakichś pokazach, takich właściwie nie premierowych, tylko przedpremierowych, takich pokazach, które gdzieś tam Luc Besson zrobił, nawet w jakimś takim kontrolowanym gronie, żeby zobaczyć, jakie są reakcje, to okazało się, że faktycznie tych scen było takich sugerujących coś, że tam między Matyldą a Leonem się dzieje coś, było dużo więcej. I co więcej, po tych negatywnych opiniach od ludzi, które Luc Besson dostał, postanowił część tych właśnie scen tak naprawdę wykasować, zmienić ich wydźwięk. I zresztą od samego początku można powiedzieć, że sami aktorzy dbali też o to, żeby to nie wyglądało w jakiś przegięty sposób, bo na przykład ciekawostką jest to, że Jean Reno, który gra Leona, to on wpadł na pomysł, żeby Leon był lekko opóźniony umysłowo, bo martwił się, że jego relacja z Matyldą będzie właśnie postrzegana właściwie no, mocno seksualnie. Dlatego stwierdził, że taka postać, ten lekko umysłowo opóźniony facet, będzie dużo lepszym rozwiązaniem, i to faktycznie bardzo, bardzo
no
siadło.
No tak, no umówmy się, że był mocno dziwny. No, kochał tylko kwiatka i pił mleko. Był naprawdę. Zatem ten jego...
Ej, a propos jego... kwiatka! Wiesz, że do tej pory mam podobny, wiesz, jakiś... To był chyba skrzydłokwiat, którym się opiekował Leon. Do tej pory, jak myję skrzydłokwiat w domu, gdzieś tam przemywam jego liście z kurzu, to się czuję trochę jak Leon po prostu.
Oj, też bym się czuł stary. Nawet nie wiem, czy bym go tak czasami dla fanu, dla tego własnego osobistego fanu nie wystawiał na okno. Tak jak on to robił. On
ale ja tak robię, ja go przenoszę, że tutaj za ciemno, tutaj ten, wiesz, no bo to jest taki kwiatek, który faktycznie, znaczy kwiatek, to jest taka roślinka, która wymaga odpowiednich warunków. Jeżeli będzie miała za dużo słońca, to będzie źle. Jeżeli będzie miała za mało słońca, to też źle. Co więcej, liście są na tyle duże i na tyle chropowate, że bardzo łapią kurz. I widać ten kurz na tych liściach, więc trzeba je spryskać,
no to
przetrzeć.
To może i był gupolem, natomiast na opiece skrzydło kwiata się znał. Co, tego nie można mu tutaj odebrać. No ale ja się troszkę nie dziwię, tak wracając do relacji Jeana Reno z Natalie Portman. No chyba sama Natalie Portman też nie wiadomo, czy tam czuła się super komfortowo. Natomiast tak, no był tutaj mocny związek. Zresztą ona sama powiedziała przecież w filmie, że chyba się w tobie zakochałam. On się zapytał, po czym to czujesz? On powiedział, że ona powiedziała, że poczuje to w brzuchu, że ma tam motyle. Więc no nie da się tego chyba lepiej powiedzieć, że jest tutaj mocny, mocny wątek miłości. Ja rozumiem, że Andrzej nie dopuszcza tego do głowy, bo on był zakochany w Natalie Portman i to jest jego Natalie Portman, prawda? A nie jakiegoś Leona.
Spoko, Leon ginie.
Nie powiem. Cieszy cię to, nie? Cieszy cię to,
znaczy, lubię Leona,
bo to uwalnia Natalie Skydan.
Tak, dokładnie tak.
Ej, powiem ci, że to jest normalne. No nie, tak. Tak naprawdę jeszcze patrząc na tą fabułę, którą tutaj w dużym skrócie przedstawiłeś, to w sumie, i wracając do tego, co mówiłem na początku, to przecież patrząc na to, to wszystko jest takie proste, ale jest tutaj coś ciekawszego i coś głębszego. To znaczy, zauważcie, że zawsze w filmach jest podział na dobrych i złych i jest mocno wyrazisty. No, jest gość, którego lubimy, i gość, jakiś przeciwnik, który jak wróg na przykład, jak w Gwiezdnych Wojnach. Mamy... Boże, jak oni się nazywają...
Właśnie tak słyszę, że zwolniłeś, nie? Bo ty czasami masz tak, że raczej masz też słowotok, zresztą tak samo jak ja, ale wypowiadasz słowa tak dosyć zwięźle, jedno za drugim. Natomiast widzę, że tempo narastania, właściwie opadania Marcina, tak jakby powoli zaczyna łączyć te słowa. Tak.
Teraz ja się muszę przyznać, że ja północy dzisiaj nie przespałem, ponieważ z powodu zatrucia pokarmowego, i powiem wam, że jestem taki po trzech kawach, a mimo to czuję się, jakbym tutaj mógł odłożyć głowę.
No tak właśnie mówię, diurasele ci się kończą chyba, coś tam. Trzeba natomiast cię nakręcić tak, z powrotem.
Mówimy tutaj, czekaj, nie, ja sobie to przypomnę. Mówimy tutaj o Darcie Vaderze i o...
Czekaj. Skąd się u nas Darth Vader wziął w odcinku?
Bo ja mówiłem o tym, że często jest podział na tych dobrych i złych. I aha, na przykład widzisz. Andrzej, też wyłączałeś.
Bo ja nie, bo zacząłeś robić takie przerwy między słowami, że tak, zacząłem słuchać tych przerw. I mówię, co się dzieje? Ja mam coś laguje, ja słyszę co drugie
Marcin
słowo.
Się wyłącza. Natomiast tak, no wracając do tego, nie, no rzeczywiście tutaj dziura była mocna, że wpadłem w nią po prostu po same uszy. Zawsze tutaj byli mocno wyraziciel, jak chociażby Luke Skywalker i Darth Vader. Jednego się lubiło, drugiego trochę mniej, chociaż ja akurat Darth Vadera lubiłem, zresztą wielu z was pewnie tak samo. Natomiast tutaj zauważcie, że był płatny morderca kontra szef tego DEA, czyli Norman Stansfield. I to było dosyć ciekawe, dlatego że przecież na samą pierwszy rzut oka powinniśmy być za szefem policji, a ten płatny morderca to był ktoś, kto był tutaj raczej tym czarnym charakterem. No natomiast było totalnie odwrotnie, bo przecież identyfikujemy się z Leonem, a to Norman Stansfield, który zabił całą rodzinę Matyldy i w ogóle był no, bardzo złym człowiekiem, jest tym bad guyem tutaj, więc film pokazuje, że nie wszystko jest takie czarne i białe, że nie zawsze
tak,
ten dobry jest złym,
może być,
tak,
no, tak,
a nie zawsze zły jest dobrym i o to mi chodziło i to nie jest taka bajeczka dla dzieci, tylko naprawdę film ma o wiele głębsze dno i można tutaj powyciągać wiele, wiele różnych wniosków. Już nawet nie mówiąc o tej całej miłości, o tym jak Leon się poświęca dla Matyldy, poświęca właściwie swój cały zawód dla niej, bo przecież on nie mógł być z nikim związany, jeśli chciał ten zawód dobrze wypełniać. Poświęca własne pieniądze, które zarobił, tylko dlatego, żeby Matylda była zabezpieczona. Podczas gdy szef policji, do którego byśmy liczyli, do którego byśmy przyszli z problemami, gość, który powinien nam pomóc, był wykręcany narkotykami, nie wiedział, co się dzieje, strzelał do przypadkowych ludzi. Pięknie pokazane, jak wszystko jest przewrotne, jak wszystko nie można traktować czarno i biało. Zwłaszcza w filmach, gdzie w filmach akcji zawsze był jednak protagonista i antagonista, a tutaj zupełnie tak nie jest. I to jest piękno tego filmu.
Tak, w ogóle jak już mówisz o tym powykręcanym właśnie, wiesz, Garym Oldmanie, który gdzieś tam strzela na klatce schodowej do staruszki, nie, znaczy prawie do staruszki i tak dalej, każe jej do środka, po prostu ta scena jest jedna z pięknych, nie, no, znaczy, sceny z Garym Oldmanem to jest masakra i najlepsze jest to, że on bardzo dużo z tych rzeczy wymyślił na bieżąco. Że właściwie, że była to improwizacja, co się nie zdarza tak naprawdę w tego typu filmach. Raczej w filmach takich typowo amerykańskich, wiesz, dużych blockbusterach nie ma miejsca na improwizację. Natomiast tutaj już na samym początku mamy scenę, gdzie Gary Oldman, wchodząc do mieszkania Matyldy, jak gdzieś jeszcze jej tam nie ma, żeby odebrać właśnie narkotyki od jej ojca i tak dalej, wchodzi i zaczyna opowiadać o muzyce Beethovena. Że opowiada, że to jest w ogóle, wiesz, że muzyka, że czy lubisz muzykę, bo dla niego Beethoven to i tamto. I wchodzi po prostu, wiesz, naćpany, bo chwilę wcześniej przywalił tabletkę. On idzie naćpany, wiesz, tak naprawdę tym korytarzem, mówi do tych swoich kumpli i widać, że oni w ogóle nie kumają, co się dzieje, nie? Co ten typ w ogóle gada, co on pieprzy, nie? No fakt, że się naćpał, ale generalnie cała ta scena i cała wypowiedź o Beethovenie to była jedna wielka improwizacja Gary Goldmana. Ci ludzie naprawdę nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi i co się dzieje, więc to było zaskakujące dla mnie, jak się o tym dowiedziałem. A jeszcze ciekawszym faktem jest to, że Gary Oldman prawdopodobnie wpadł na to, dlatego że rok wcześniej grał Beethovena w filmie o Beethovenie. Więc to w ogóle gdzieś musiało mu się tam w głowie narodzić i tak naprawdę cała jego wypowiedź o Beethovenie była prawdopodobnie jego własnym przemyśleniem na temat Beethovena jako takiego. Także
no to ci powiem, że
ciekawe.
Niesamowita po prostu zdolność jakby. To zresztą tak samo jak chyba z tą słynną sceną, gdzie krzyczy everyone, która miała rozśmieszyć tym reżysera, a wyszła bardzo psychodelicznie i naprawdę można być mocno przerażonym i podkreśla to jego psychozę i ten taki bardzo chybotliwy charakter i zachowanie, takiego, że nigdy nie byłeś pewny. Tam było wiele takich scen, że celował nawet do swojego jakiegoś ziomka, a on mówi, okej, stary, mógłbyś przestać do mnie celować, wiesz, taki spocony, wycofujący się do tyłu, bo nigdy nie wiedziałeś, co Stanowi strzeli do głowy, dlatego że Stan był gdzieś, ale chyba niekoniecznie w tym wymiarze.
Ta jego głowa trochę gdzieś tam jednak kursowała faktycznie między wymiarami. Ale ta scena z Everyone to też jest taki moment, że po prostu patrzysz na to. Ja wiesz, nawet nie oglądałem teraz Leona w całości, bo całkiem niedawno gdzieś tam leciał w telewizji i po raz kolejny go sobie obejrzałem. Zresztą ty też niedawno do mnie pisałeś w ogóle gdzieś tam na Messengerze czy na tym WhatsAppie, że ty, Leon leci w telewizji, ja właśnie oglądam. To pamiętam, że też nie wiem, parę miesięcy temu na pewno gdzieś tego Leona, żeś sobie odświeżał.
No tak. Rzeczywiście sobie rzeczy, tak, jak najbardziej. W ogóle, poczekaj, to jest fajne, nie? Film jest na tyle dla nas niesamowity, że ja ci piszę w XXI wieku, gdzie możesz przecież wpisać sobie Leon Zawodowiec w Google i ten film sobie obejrzeć, to ja ci mówię, patrz, stary, Leon leci.
Jakby film, że tego nie wypada przełączyć, po prostu tak już leci, to jest Leon leci, nie? To jak świętość, tak. No ale ta scena z Everyone, to jest w ogóle... Wiesz, obejrzałem sobie fragmenty teraz przed nagraniem odcinka i to do tej pory budzi ciary po prostu. Sytuacja, gdzie facet, jak on gdzieś tam wysoko, bo on nie jest szefem ogólnie policji, ale szefem jakiegoś tam oddziału, powiedzmy
swojego. Tego działu, chyba tego właśnie tak mówisz, DEA antynarkotykowego, coś w tym stylu.
I mówi do swojego podwładnego, że ma sprowadzić mu wszystkich jako wsparcie. I facet pyta, jak to wszystkich? No i po prostu... Gary Oldman miał odpowiedzieć po prostu, że wszystkich, po czym się odwrócił i po prostu wyryczał to everyone w taki sposób, że widzisz, po prostu patrzysz na niego i wiesz, jak on to chciał zrobić jako dowcip, to po prostu stary, ja nie wiem, co w głowie tego faceta w tym momencie się działo, że on wpadał na takie rzeczy.
Zwłaszcza, że nerwy na tej, jego agresja wypisana na tej twarzy, on miał oczy naprawdę takie ściśnięte mocno, z takim wyrazem naprawdę takiej po prostu agresji.
Absolutnej agresji. To ile, wiesz, tam śliny się z niego wylało w trakcie. Jak w ogóle, wiesz, jak drgały mu wszystkie mięśnie na twarzy. To jest coś niesamowitego, nie?
Niesamowitego, dokładnie. To dlatego właśnie mówimy, że Gary Oldman tutaj, jednak, kurczę, to bardzo, bardzo jest ciężko mi ich porównywać, dlatego że o wiele było tutaj więcej Leona i miał trudniejsze zadanie, bo jeżeli kogoś jest więcej na ekranie, to więcej widzimy jego potknięć lub jakichś takich elementów, które mogłyby lepiej pasować. Mamy więcej próbkowania tutaj, natomiast Garego było mniej. I mimo wszystko, że było go mniej, to każda jego scena była na tyle genialna i ciężko było się doszukać jakiegokolwiek czegoś, co bym powiedział, tutaj mógłby Gary, nie, Gary nie mógłby zrobić nic lepiej, nie.
Nie mógłby, zresztą wiesz, słuchaj, aktorzy, którzy grali tak naprawdę razem z nim w tym filmie, też się go cykali, o czym ty mówisz, że jak gdzieś tam, wiesz, mierzył do swojego kumpla z pistoletu, to jest jedno, tak, bo tam widać, że faktycznie jest trochę dyskomfort, ale początek sam filmu, gdzie Gary wchodzi do mieszkania Matyldy, znajduje ojca Matyldy, po czym zaczyna go przesłuchiwać, to tam też nie potoczyła się ta rozmowa tak, jak powinna według scenariusza i Gary Oldman w ogóle grał w taki sposób, pojebusa za przeproszeniem, tak, że aktor, który grał ojca Matyldy, sam przyznał, że się czuł niekomfortowo w trakcie tej grania tej sceny, po prostu facet na niego patrzy, wiesz, ten Gary Oldman na niego patrzy w taki sposób, że stoisz i w ogóle nie wiesz, co tu, czy to jakby, niby kręcą, tu jakiś typ z kamerą, ten na mnie świeci, wszystko gra, rozglądam się, na pewno jestem w filmie, ale naprzeciwko ciebie stoi taki psychopata po prostu, że wow, ja w ogóle...
Dokładnie, ja w ogóle pamiętam, jak on do niego mówił tak z perspektywy, tak mówił, szeptał do ucha, tak był blisko jego, wiesz... Zaburzał mocno przestrzeń prywatną tego ojca Matyldy, tak szeptał do niego po prostu z kilku centymetrów. I to było, wiesz, najczęściej jak ktoś wiesz, opowiadać coś za blisko, nie wiem, tak zbliża się, niektórzy ludzie mają taki dziwny odruch, że opowiadają, zbliżają się do ciebie tak niesamowicie blisko. Ja też nie lubię, zaburzają twoją przestrzeń prywatną, to zazwyczaj odpychasz takiego kogoś, natomiast tutaj on nie miał takich możliwości, dlatego że Stan był tak nienormalnym gościem, to był troszkę klimat jak w Alienie, gdzie Ripley, jest taka scena, gdzie jest Alien i blisko twarzy i Ripley po prostu taka, wiesz, spetryfikowana stoi i jakby nie jest się w stanie stanie ruszyć, a ten alien śliniący się po prostu na kilka centymetrów obok jej twarzy stoi i to jest coś niesamowitego. Jak bardzo on dominował tych ludzi, jak bardzo ludzie czuli się stłamszeni przez niego i wybijał się, tak jak mówisz, poza ramy już gdzieś tych standardowych dialogów. Jego po prostu jakby energia negatywna tej postaci, którą tutaj jakby tworzył chwilowo, tak oplatała tych ludzi, że oni się czuli naprawdę sparaliżowani. To było widać.
Mhm. Ogólnie, gdyby nie fakt, że znam Gary Goldmana z następnych filmów i wiem, jakim jest człowiekiem, bo widziałem z nim wywiady i to jest w ogóle spokojny facet, który zupełnie nie ma w nim tego psychopaty. Kompletnie. On jest absolutnie normalny. Przynajmniej no, wszystko, co potem z nim widziałem i gdzie, jak wiesz, zachowuje się w trakcie wywiadów, to jest normalny facet. Gdyby nie to, że widziałem te materiały, to bym stwierdził, że to jest naprawdę jakiś psychol i że facet normalnie jest kopnięty i że po prostu dobrze to brali, bo wzięli kopniętego gościa, ale okazuje się, że nie, że to jest po prostu niesamowite umiejętności aktorskie. Zresztą Natalie Portman też, jak rozmawialiśmy, wybitna rola i wybitnie zagrała, ale okazało się, że nie potrafiła się rozpłakać na planie. Słyszałeś, czym ją potraktowali?
Słyszałem, że chyba jakieś psiknęli jakimś olejkiem, czy czymś takim? Czy...
Tak, olejek miętowy w sprayu. Okay. Podobno to tak bardzo piekło, że już potem się bardzo szybko nauczyła płakać na zawołanie, żeby tylko nie psikali.
Dokładnie, jak sobie pomyślała, nie? Matylda, mamy psiknąć?
Tylko mi nie szkaluj na Natalie Portman.
No tak, dokładnie. Dobrze, że jesteś tak daleko, bo mogę sobie wszystko powiedzieć. Na, Natalia jest teraz ze mną.
Chłopie, bym tam siadł auto. Rekordy bym pobił do jazdu, wiesz, do Krakowa.
No tak. W ogóle to pierwsze wersje scenariusza zakładały tam sceny erotyczne, prawda, między Leonem a Matyldą, bo tak naprawdę należy wspomnieć o tym, że jest wersja reżyserska i jest wersja zwykła. W wersji reżyserskiej położono nacisk przede wszystkim na dwie kwestie, na wątek miłosny między Matyldą a Leonem oraz na trening Matyldy, czyli tą całą naukę zabijania. Tam było dużo scen, gdzie zalepiali, przyciągali jakieś długi od gości czy coś takiego, że chodzili po różnych mieszkaniach, gdzie zalepiali. Matylda żyła w taki bezczelny sposób gumę, po czym przyklejała ją do wizjera. No to gość nie wiedział, co się dzieje, otwierał. Wtedy wpadał Leon z przewielkim przecinakiem, przecinał ten łańcuch, który trzyma drzwi, no i wpadali, robili gościowi kuku. Natomiast był też mocny nacisk na wątek miłosny. Tutaj też warto jeszcze nadmienić, że wersja reżyserska jest dłuższa od normalnej o ponad 20 minut, więc jeśli ktoś jest fanem, a takiej wersji nie widział, to warto sobie to zobaczyć.
Mhm. Znaczy wiesz, ten wątek miłosny moim zdaniem nawet może i dobrze, że został trochę wycofany, bo on nie został całkowicie usunięty, tylko on troszeczkę jakby się wycofał, wiesz, gdzieś na drugi plan. I nawet Natalie Portman mówiła całkiem niedawno, tam parę lat temu przyznała, że ona czuła się lekko uprzedmiotowiona, O matko, jakie słowo do odmienienia. Niekomfortowo czuła się, że wiesz, że przekroczyło tak naprawdę granice jej komfortu, to co się wtedy działo w Leonie. Wiesz, to było dziecko, tak? Tak naprawdę w momencie, kiedy ona tą rolę grała, to jeszcze wiele nie rozumiała, no pewne rzeczy kazali jej robić, robiła, no bo jakby, wiesz, no, co ona się będzie wypowiadać. Ale teraz stwierdziła, że jednak nadużycia takie seksualne były dla niej na tyle niekomfortowe, że potrafiła wspomnieć o tym po tylu latach w trakcie wywiadu, także no gdzieś tam musiało się to jej.
Ale wiesz co, bardzo dobrze ten wątek wypłaszczyli, bo moim zdaniem wystarczyło tyle, co było w oryginale. Było pokazane mocne uczucie Matyldy do Leona, Leon nie był na to gotowy, Leon nie chciał jakby kochać się w dziecku, co jest oczywiście absolutnie normalne z jego strony, więc był tutaj ten cały wątek dosyć kurczę, mocno skomplikowany, nakręcony, pokazany
Bo wiesz, gdyby zrobili z Leona pedofila, takiego wiesz, no może nie jakiegoś bardzo źle pokazanego, ale dalej mimo wszystko, to chyba ten film nie miałby takiego wydźwięku, jaki ma lepiej
natomiast
wyszło tak, jak jest.
Mówiliśmy, że tutaj protagonistą jest jednak Leon, a antagonistą jest Norman Stanfield, czyli ten gość z DEA. Natomiast jeśli tu by doszła jakaś pedofilska akcja po stronie Leona, no to myślę, że znowu wrócilibyśmy, że właściwie nie jest jednak Leon protagonistą, czy nie jest tą pozytywną postacią i wszystko by się troszeczkę bardziej skomplikowało i film myślę, że byłby, no, troszkę już za bardzo pogmatwany w tym etapie, w tym aspekcie, a wcale to nie było potrzebne.
Tak, szczególnie, że wiesz, Luc Besson, jemu się wydało normalne, że to, co robi, robi dobrze, dlatego, że on oparł historię Leona Zawodowca tak naprawdę na własnym życiu. Może nie do końca na, wiesz, no bo on nie był mordercą, tak, ale on w bardzo podobny sposób, może inaczej, Matyldę oparł na własnych doświadczeniach z pewną dziewczyną, którą on przygarnął jako ówczesną własną partnerkę, która była bardzo młoda w tamtym momencie. Zresztą ta dziewczyna zagrała też w Leonie Zawodowcu. Ona zagrała chyba siostrę Matyldy, o ile dobrze pamiętam. I to faktycznie była jakaś taka bardzo młoda nastolatka. Natomiast później grała też Divę w Piątym Elemencie, taką bardzo charakterystyczną postać z takimi dziwnymi mackami na głowie, która śpiewa arię operową. Taka charakterystyczna scena. Natomiast, no, wiesz, dla niego to było jego przeżycie. On coś takiego przeżył, stwierdził, że chce to pokazać. Wydało mu się to normalne. Okej. Natomiast wyszło jak wyszło. Także spoko. W ogóle w tym filmie było dużo takich rzeczy, które były trochę kontrowersyjne, ale z drugiej strony w tych czasach taki film po prostu miałby bardzo duże problemy, żeby powstać, moim zdaniem, bo jest tak dużo w tej chwili zasad w Hollywoodzie, które mówią, tego nie robimy, tego nie pokazujemy, a to koniecznie musimy pokazać, a to też trzeba pokazać, że w tej chwili trzymamy się takich szablonów i te filmy coraz bardziej są szablonowe, a nie szokujące, przy czym to szokowanie, jeżeli jest, to jest też takie szokowanie dosyć trochę na siłę. Mhm. Leon po prostu jest dobrze zrównoważony pod każdym względem. Co ciekawe, dużo jest tej improwizacji, bo dużo jest improwizacji Gary Goldmana. Sytuacja, gdzie zresztą, o czym też warto wspomnieć, przebieranki Matyldy są w pewnym momencie gdzieś tam pokazane, takie, kiedy bawi się z Leonem. To też w zasadzie był trochę pomysł Natalie Portman, bo to był pomysł z castingu, gdzie chcieli, żeby pokazała, jak potrafi udawać, znaczy jak potrafi grać, i Natalie Portman pokazywała między innymi właśnie Madonnę, którą w ogóle okazało się, że jest fanką Madonny, więc udawała właśnie Madonnę, pokazywała Charlie Chaplina czy Marilyn Monroe, a tak naprawdę to nie samo Marilyn Monroe, tylko w tamtych czasach była taka komedia, gdzie grał Mike Myers i on udawał Marilyn Monroe w filmie Świat Wayne'a, i ona ten film widziała, więc próbowała tak naprawdę udawać udawaną Marilyn Monroe i te trzy postacie pokazała właśnie na castingu, te same trzy zostały użyte później w filmie, więc w zasadzie to gdzieś też jest jakiś taki motyw troszeczkę improwizacyjny, gdzieś coś Natalie Portman dorzuciła od siebie do całego tego scenariusza, więc z tych wszystkich zlepek tego wszystkiego, na co teraz za bardzo chyba nie ma miejsca moim zdaniem w Hollywoodzie, gdzieś te scenariusze jednak są pilnowane tak od deski do deski, to wyszło nam coś przepięknego, cudowne danie, które jest tak pełne, i uważam, że każdy ten film powinien zobaczyć, mimo że w tych czasach i biorąc pod uwagę standardy, które mamy w tej chwili, szczególnie dla młodszych widzów, którzy się jakby są wychowani na tych standardach aktualnych, może to być film lekko szokujący, ale jednocześnie na absolutnie przepiękny, cudowny.
Myślę, że nic tam nie było aż tak mocno przekroczone. Naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, gdzie dziewczyna, młodsza dziewczynka zakochuje się w starszym facecie, a on po prostu nie chce z nią być i mówi po prostu nie. Więc co tu jest zdrożnego? Wielokrotnie się tak zdarzyło. Raczej młodsze dziewczyny wzdychają do starszych facetów, więc czy to jest coś dziwnego, że jakaś nastolatka kocha się w aktorze, który ma 35 lat?
Czekaj, ile ja Leon miał wtedy lat? Czy koło 40 był? To tak jak
właśnie,
my teraz,
ale Natalii, ale wiesz,
jestem cały ile czas i teraz
ale
jestem
wiesz,
w takim
ile jest,
wieku,
ile jest?
A właśnie teraz mam skrzydło kwiat.
No dokładnie, natomiast wiecie, wiesz, nie widzę w tym specjalnie nic strasznego, to jest raczej normalna sprawa, chyba zawsze tak było, że skoro do jakiegoś pokoju jakieś nastolatki się wchodziło i gdzieś tam były różne plakaty aktorów, którzy byli trochę starszymi aktorami, i to raczej nie jest nic dziwnego. Natomiast film jakoś bardzo na świecie, w sieci filmowym, a przynajmniej nie został doceniony, a przynajmniej nie przełożyło się to na nagrody, ponieważ oprócz kilku nominacji do Cezara i Oscara w kilku kategoriach właściwie nie otrzymał nic. Patrząc jednak na oceny, na chociażby tam Filmwebie, czy no IMDb ma 8,8 na 10, to jest bardzo wysoko, tam chyba głosowało 1,1 miliona osób, czyli bardzo, wow, bardzo sporo. Na Filmwebie jest też to chyba 8 z hakiem, więc wciąż można powiedzieć, że jest to genialny film. No szkoda, że nie dostał tutaj żadnej nagrody, że to tylko ukoronowanie, czy tam w Oscarach,
nie potrzeba,
czy w Cezarach.
Nie potrzeba, naprawdę, wiesz, opinie ludzi. Tak naprawdę, jeżeli ktoś oglądał Leona i spotka kogoś, kto Leona nie oglądał i jakimś cudem rozmawiają, akurat się zahaczą, nie wiem, o Natalii Portman, Jeana Reno, wszystko jedno, tak? Jestem absolutnie przekonany, że każdy, kto ten film widział, poleci drugiej osobie. Chyba, że komuś z was to się prawda. Nie podoba, to chętnie przeczytam w komentarzach dlaczego, ale byle nie było to komentarz zły o Natalii Portman, bo przyjadę i wytłumaczę, że się mylicie. Nie, żartuję, oczywiście nie, absolutnie tak nie mam, bo każdy uważam, że ma prawo do swojego zdania. Natomiast no, ja osobiście muszę przyznać, że dla mnie to jest cudowny film. No, to też, wiesz, Marcin, to się trochę przekłada tak naprawdę to, że my oglądaliśmy go w pewnym konkretnym wieku, wiesz, w pewnych konkretnych warunkach. Zobacz, że my nie oglądaliśmy wtedy za dużo filmów, takich, wiesz, porządnych, bo wtedy w Polsce to nie było tak, że takie filmy leciały w telewizji, tylko ktoś by pożyczył ten film na wideo, bo to, tak, wiesz, tak, myśmy tak, w sumie tak. chyba o tym nie powiedzieli. Ktoś przyszedł z kasetą wideo, włożył kasetę wideo z wypożyczalni i tak naprawdę dzięki temu ten film myśmy sobie obejrzeli. Natomiast, wiesz, w Polsce te filmy, które leciały w telewizji, no raczej, wiesz, no dla nas to był jeden z pierwszych filmów, lepszych filmów, które widzieliśmy, chociaż, tak jak sobie teraz przypominam, teraz, o Jezus, teraz wyjdzie na to, że jestem bardzo stary. Słuchajcie, w dniu, w którym w Polsce pojawił się TVN i w pierwszy dzień nadawali, to w pierwszym dniu nadawania jako film, który puszczali pierwszego dnia swojego istnienia, puścili Leona Zawodowca. Teraz mi się to przypomniało. Więc ja pamiętam dzień, kiedy TVN startował po prostu w Polsce z nadawania.
Andrzej, pamięta również dinozaury.
Dobra, tam dużo młodszy nie jesteś, nie przesadzaj, nie?
Nie, oczywiście, że nie. Jak Gutenberg czcionkę wynalazł. Okej, ale to chyba wszystko właściwie. Przemililiśmy ten film, jak się dało. Oczywiście można by na niego temat powiedzieć jeszcze o wiele, wiele więcej.
No my nie jesteśmy krytykami filmowymi. My sobie po prostu tak naprawdę wspominamy o różnych rzeczach, które gdzieś tam dla nas były ważne. Trochę staraliśmy się was zachęcić, ale mam nadzieję, że kogoś z was udało się zachęcić, jeżeli daną osobę, która nie widziała Leona, absolutnie... Proszę was, obejrzyjcie ten film. Marcin, ty byś też chyba polecił, prawda?
Koniecznie.
Dobrze. Dziękujemy wam, że byliście z nami. Gdyby ktoś z was szukał naszego podcastu, to oczywiście znajdziecie nas na Spotify, na iTunes, między innymi, bo też od jakiegoś czasu wrzucamy odcinki na YouTube'a, chociaż specjalnie nie jest to, powiedzmy, nasz konik, więc tam no, po prostu je wrzucamy. Możecie znaleźć też nas na stronie retronauci2000.cf oraz na naszym Facebooku, gdzie wystarczy po prostu nas wyszukać, bo inaczej jakby tak, ja jestem upośledzony w media społecznościowe, więc myślę, że łatwiej wy nas znajdziecie na Facebooku, niż ja opowiem, jak to zrobić. Ale dziękujemy wam, że byliście z nami w tym odcinku i do usłyszenia. Cześć.
Do usłyszenia. Cześć.